Doktor nauk. Z moją rozprawą doktorską to wyszło tak, że ja nie jestem niczemu winien. Pod koniec 5. roku studiów podchodzi do mnie profesor Wołkow. To znaczy, ja byłem pod koniec 5. roku, a on był kierownikiem Katedry Teorii i Historii Literatury Powszechnej. I mówi: Oleksandrze, a gdyby tak jesienią wstąpił pan na studia doktoranckie? Ja mu na to: mogę, mówię. Tej jesieni jestem całkiem wolny. Przynajmniej do czasu, kiedy przyjdą po mnie z wojskowej komendy uzupełnień. No i wstąpiłem. A jak już wstąpiłem, to musiałem też dysertację napisać. Pisanie rozprawy doktorskiej w tak nieprzyzwoicie młodym wieku daje jednak pełne zadowolenie. Sam jeszcze niczego nie rozumiesz, więc słuchasz, co mówi promotor, i to robisz. Promotor przejrzy rozdział, przerabiasz. I tak oto po cichu mija dzień za dniem. Aż nagle uświadamiasz sobie, że w 25. roku życia stoisz przed specjalnie do tego celu powołaną komisją w Instytucie Literatury imienia Szewczenki i coś mówisz. A naprzeciwko ciebie nazwiska, które do wczoraj znałeś tylko z podręczników. Zatonski, Naływajko, Szachowa, Denysowa. Siedzą i słuchają ciebie z szeroko rozwartymi z podziwu ustami. Pewnie myślą: no popatrz, takie to małe, a już nawet nauczyło się mówić. Problem jednak w tym, że obroniwszy się dość wcześnie, naprawdę obroniłem się za późno. Jakoś tak niepostrzeżenie, choć szybko, nastały w kraju takie czasy, że ze wszystkich moich znajomych bez naukowego stopnia został tylko sąsiad Witia. A i to nie dlatego, że był absolwentem szkoły specjalnej, tylko dlatego, że wszystkie pieniądze wydał na znaczki z kosmonautami. Jednym słowem, nastały takie czasy, że wspomnienie w dobrym towarzystwie o swoim doktoracie oznaczało pożegnanie się z dobrym towarzystwem. Tak więc nie wspominałem. Jednak raz nie wytrzymałem. Co prawda nie w towarzystwie, ale przed rodzonym dzieckiem. Zaczęło się od tego, że dziecko, które jest płci żeńskiej, uderzył przedszkolny kolega Danek. Na bieganie między huśtawkami i drewnianymi grzybkami z zamiarem skarcenia cudzego chłopca nie mogłem sobie pozwolić. Dlatego poradziłem córeczce, żeby nie płakała, tylko po prostu w wypadku recydywy przejechała Danykowi piąstką po nosie. Po kilku dniach córeczce kazali nauczyć się słów ludowej pieśni: wyjdź, wyjdź słoneczko. A tam jest linijka o babcinym ziółku. Słyszę, że w słowie ziółeczko mała stawia akcent na ostatnią sylabę. Poprawiam, ma być ziółeczko. Ona: nie, ziółeczko. Ja: nie, ziółeczko. Ona: jeśli powiem ziółeczko, wychowawczyni na mnie nakrzyczy, bo ona powiedziała ziółeczko. Ja: to przekaż wychowawczyni, że twój tato jest doktorem nauk filologicznych, a doktorzy nauk filologicznych wiedzą lepiej, ziółeczko czy ziółeczko. Minął może tydzień. I wreszcie zadzwoniła wychowawczyni. Jest pan ojcem swojego dziecka? Jak będzie pan dzisiaj zabierać córkę do domu, proszę poświęcić mi chwilę. Po drodze do przedszkola układam pełną lirycznych wstawek przemowę, z której niezbicie wynikało, że po pierwsze ziółeczko we wspomnianej piosence rymuje się z podwóreczkiem, więc nie ujrzeć rymu żeńskiego mógłby tylko ślepy. A po drugie, że nawet do głowy by mi nie przyszło obrażać pracowników szkolnictwa przedszkolnego, a tym bardziej ją, wychowawczynię. Opowieść nauczycielki była krótsza. Jak się okazało, tego dnia moja dziecinka rozkwasiła nos Danykowi i na pytanie, gdzie ona, spokojna dziewczynka, nabrała takich manier, odrzekła z wyższością: tato mnie nauczył, bo mój tato to doktor nauk filologicznych. Łapówka. Choćbyście za kamienie chwycili, i tak powiem, zgrzeszyłem. Bodaj tylko raz i wbrew własnej woli, ale zgrzeszyłem. I któż to mnie, zapytacie, powiódł na pokuszenie? SBU. No, nie cała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, a jeden konkretny SBEK. Dokładniej dwóch. Czasy z początków mojej pracy na uniwersytecie różnią się od czasów, kiedy kończyłem już z wykładaniem na nim. Będąc studentami, słyszeliśmy, że niekiedy wśród wykładowców trafiają się łapówkarze. I jeśli raz na pół roku ktoś taki przebiegał nam sesyjną drogę, to całą pogardę, do jakiej zdolne były nasze jeszcze niezepsute prawami oświatowego rynku serca, wkładaliśmy w jedno jedyne słowo – bierze. Natomiast dzisiejsi studenci wstępują na uniwersytet z już uformowanym przez rodziców, przedszkole i szkołę światopoglądem, zgodnie z którym hasło „za wszystko trzeba płacić” dawno utraciło swój pierwotny metafizyczny sens. Dlatego kiedy obecnym studentom raz na pół roku zdarza się mieć do czynienia z wykładowcą niełapówkarzem, kręcą palcem wskazującym kółka na czole i współczująco mówią: nie bierze. A teraz historia mojego grzesznego upadku. Miesiąc styczeń. Pora: zmierzch. Dzwonek do drzwi. Do przedpokoju życzliwie, ale pewnie wchodzi nieznajomy w średnim wieku. Dobry wieczór, to dla pana. Mówi i wyciąga kopertę. Dziękuję. Mówię na wszelki wypadek, o krok się cofam i zakładam ręce za plecy, żeby niczego nimi nie dotykać. Wtedy pytam: a co jest w kopercie? Jak to co? Dziwi się on. Pieniądze. Niech pan bierze, proszę się nie bać. Ja nie tak sobie z ulicy. Jestem naczelnikiem rejonowego oddziału SBU. Mój syn pojutrze zdaje u pana egzamin. Wie pan, jak to jest z chłopakami? Może czegoś się nie douczył, a potrzebna piątka? Piątka w tamtych czasach oznaczała celująco. A potrzebna piątka prawie zawsze oznaczało, że egzamin zdaje gamoń, któremu i trójki nie ma za co postawić. Aby zdobyć czas dla zorganizowania kontrnatarcia, pytam gościa, czy nie wydaje mu się, że pracownik spec-służb, który usiłuje wręczyć łapówkę pracownikowi oświaty, to, delikatnie mówiąc, contradicto in adiecto. Czy nie jest to niezbity dowód tego, że do kraju, za bezpieczeństwo którego on odpowiada, wkradł się ostateczny bałagan? Nasza teoretyczna dyskusja kończy się moją praktyczną propozycją. On chowa z powrotem kopertę do kieszeni i idzie sobie z Bogiem, a ja za to daruję jego synowi 3. Dobrze, zgadza się stróż interesów państwa i już całkiem na wyjściu dodaje: ale jemu trzeba 5. Następnego wieczora, dosłownie w przeddzień egzaminu, zjawił się znowu, bez koperty, za to z pomocnikiem. We dwóch przenieśli obok mnie połowę świni, rzucili ją na podłogę pod kuchennymi drzwiami i skutecznie rozpuścili się w zimowym mroku ojczyzny. Odpowiednio do swego kategorycznego imperatywu powinienem za nimi się rzucić, ale nagle wyobraziłem sobie obraz. Zamieć, w domowych kapciach, szortach i t-shircie ścigam oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ciągnąc za sobą ledwie oświetlonym, zaśnieżonym chodnikiem przeciętą na pół świnię. Na egzaminie postawiłem synowi naczelnika jedno dodatkowe pytanie, ściślej 2. Czy to prawda, że SBU wreszcie przeszło na samofinansowanie? I jakimi metodami esbeckiego gospodarstwa można szybko wyhodować 100-kilogramowego wieprzka? Syn zmieszał się. Widać, naprawdę potrzebna mu była piątka. Ale jak proponowałem jego ojcu, wpisałem do indeksu zadowalająco, a łapówkę z rodziną i przyjaciółmi zjedliśmy jak najszybciej, żeby nie zostawiać dowodów rzeczowych.